Przyrodę bardzo lubimy podglądać, lubimy zaglądać na przykład ptakom do gniazd, podziwiać spektakularne rykowiska, najbardziej chyba cieszące się powodzeniem wilki. Gdy jednak ta przyroda zaczyna pukać nam do drzwi, pojawia się na naszych osiedlach, zagląda w okna, no wtedy zwykle jej nie chcemy. Odganiamy ją niecierpliwym ruchem ręki. Ewelina Karpacz-Oboładze opowiedziała mi zgoła inną historię o tym, co stało się, gdy pewnego dnia zostawiła otwarty balkon, przez który wszedł przepiękny gołąb. Srebrniak polski zamieszkał z jej rodziną, wybrał sobie półkę na książki, a czasem podglądał ją w kuchni. Gołąb wpuszczony do domu to jednak rzadkość, ponieważ te ptaki budzą raczej u ludzi niechęć. Ewelina Karpacz-Oboładze przez wiele lat była reportażystką studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia i historię Monsieur Sralucha opisywała przez wiele tygodni w sieci. Dziś opowie o srebrniaku polskim właśnie na naszej antenie.
On się pojawił na moim balkonie pewnego dnia w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy siedzieliśmy wszyscy w domach, tacy trochę zamknięci i ta przyroda była za szybą. Pojawił się biały gołąb na balkonie i w pierwszym odruchu, no tak jak to zwykle jest w miastach na balkonach, no tego gołębia się przegania, no bo to się kojarzy z tym, że zaraz będzie brudno i zaraz będzie zakładał gniazdo, no jest jakiś kłopot. A przy okazji tutaj jeszcze moja mama, która z nami mieszka, ma takie przykre doświadczenia z przeszłości, kiedy kiedyś pozwoliła gołębiom założyć gniazdo, więc ona bardzo głośno krzyczała, żadnych gołębi. Więc pierwszego dnia, jak on się pojawił, to ja go po prostu przeganiałam, ale nie jakoś tak bardzo agresywnie, no machnięciem ręki, co zwykle na normalne gołębie dzikie działa doskonale i one uciekają. Natomiast ten gołąb przesiadał się jakiś metr dalej od tego mojego machnięcia i patrzył na mnie raczej z takim politowaniem lekkim, że o co mi właściwie chodzi. No i tak minął jeden dzień, drugi. Wtedy właśnie był jakiś taki moment, że ja wyszłam z domu i moich dzieci też nie było, więc moja mama musiała z nimi wyjść gdzieś na spacer. Wróciłam do pustego domu i pierwsze co zrobiłam, to otworzyłam balkon, bo już było w miarę ciepło i weszłam do łazienki. Kiedy wróciłam do dużego pokoju, zobaczyłam gołębia na fotelu. Zaczęłam do niego podchodzić, no jak się zaczęłam zbliżać, to on z dużą gracją przesiadł się na drugi fotel. I nagle skonstatowałam fakt, że on umie się poruszać w zamkniętej przestrzeni, co nie jest normalne. To nie jest taka zwyczajna ptasia umiejętność, bo zwykle jak ptak wpada do mieszkania, to jak próbuje wylecieć czy się przemieścić, to wpada w panikę i zaczyna się obijać o sprzęty. To każdy, kto kiedykolwiek miał ptaka w mieszkaniu, takiego, który przez przypadek tam wpadł, to wie, jak to wygląda. On się obija, robi sobie krzywdę, a ten gołąb zupełnie spokojnie po prostu przemieszczał się po tym pokoju. No ja go wyprosiłam delikatnie, natomiast on po prostu wyleciał na zewnątrz, zupełnie bez żadnego problemu. On wyleciał i usiadł na balustradzie balkonu i zaczął się mi przyglądać. No ja oczywiście zrobiłam mu zdjęcie na tym fotelu natychmiast, zanim jeszcze do niego się zbliżyłam bardzo, bo no teraz każdy z nas ma telefon pod ręką, więc nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. No dobrze, no i potem pokazałam to zdjęcie dzieciom i mojej mamie, jak wróciły, no wszyscy się bardzo ucieszyli, ha, 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 jaka fajna przygoda i w ogóle, no ale myślałam, że nie jest to jakieś bardzo rozwojowe. No i on właściwie kręcił się wokół naszego balkonu, tam zaczął sypiać. W każdym razie potem ja w tym lockdownie z dziećmi jeździłam na różne spacery. Nie było wolno, ale jakieś tam miejsca wynajdowałam takie, żeby jednak, no bo ileż można siedzieć w domu. I któregoś dnia, jak wróciliśmy z tego spaceru, weszliśmy do mieszkania i moja mama siedziała na fotelu, a gołąb chodził w dużym pokoju po dywanie. Więc ja stanęłam nieco zaskoczona i pytam moją mamę, która cały czas w ogóle bardzo z dużym zaangażowaniem krzyczała, że żadnych gołębi i że będzie właśnie brudno i w ogóle i tak dalej. Nagle widzę coś takiego. Mama na fotelu, gołąb po dywanie spaceruje, jak gdyby nigdy nic. Więc pytam moją mamę: mamo, ale dlaczego go wpuściłaś? Na co moja mama zupełnie rozbrajająca mówi: no bo on tak patrzył przez tą szybę. bo on się zachowywał jak kot. On sobie siadał na balkonie za tymi drzwiami, właściwie z głową przylepioną prawie do szyby i zaglądał do środka. Czyli dokładnie tak, jak robią koty, które chcą, żeby je wpuścić do mieszkania. Ja na początku w ogóle nie pomyślałam o sąsiadach, chociaż rzeczywiście jest pewna awersja do gołębi wokół mnie, bo właśnie jedni sąsiedzi są osiadkowani, a z kolei inny sąsiad, po którym nawet bym się tego nie spodziewała, bardzo szybko zaczął do mnie pisać, jak już ten gołąb było widać, że on jest, i wysyłać mi zdjęcia różnych pasożytów. I właśnie mówić, że on na pewno jest chory i że w ogóle on się boi. I to taki dosyć młody człowiek i rokowa dusza. Więc mnie to zaskoczyło, szczerze mówiąc. No ale ponieważ jesteśmy w dosyć dobrych relacjach, to mu powiedziałam, że nie ma żadnych pasożytów, bo już zbadałam, a poza tym nie bardzo wiem, co mam zrobić teraz. No bo ja go przeganiałam, tak? No nie zrobię z ptakiem nic, co by mogło mu zaszkodzić. A z kolei sąsiad, który mieszka obok i jest bardzo starszym panem i po którym bardziej spodziewałam się takiej reakcji, to powiedział w pewnym momencie tak, no tak, ten gołąb tak tutaj nam się kręci, no to bardzo ciekawa sprawa. I właściwie nie było problemu. Gołąb zaczął siadać na ręku i jej z ręki. Został nazwany właśnie przez mojego syna Messie Straluchem ze względu na połączenie niezwykłej elegancji z jednak dużą straluchowatością. Zyskał sobie takie miano. Ptak przepiękny, piękny rasowy gołąb. Gdyby miał obrączkę, sprawa była dużo prostsza, bo można by było odnaleźć po prostu właściciela. Ale on obrączki nie miał. Ale z drugiej strony wyraźnie on był oswojony bardzo. Jadł z ręki, nie bał się, wchodził do mieszkania, umiał się przemieszczać właśnie w zamkniętych pomieszczeniach. Zaczęłam snuć różne wizje, skąd on się wziął, no bo skądś musiał uciec. Więc miałam na przykład taką wizję, że on uciekł jakiemuś iluzjoniście. Iluzjonista mi tu przyszedł do głowy, no bo kto trzyma gołębie i kto je tak oswaja? Ta sytuacja zaczęła się jeszcze bardziej rozwijać, bo w pewnym momencie moje dzieci zostawiły otwarte okno u siebie w pokoju i on oczywiście natychmiast z tego skorzystał. Oprócz drzwi balkonowych odkrył okno. Mamy to w jednej linii na balkonie, tak jest okno moich dzieci i balkon, wejście do dużego pokoju. No i wszedł tam i upatrzył tam sobie górną półkę z książkami, taką pod samym sufitem półkę. I tam sobie zaczął przesiadywać, co moim dzieciom się bardzo podobało. Mnie mniej, chociaż fascynowało mnie, bo to takie dziwne uczucie, kiedy z jednej strony jakby czujesz, że coś nie do końca jest normalnego w tym, że gołąb ci się pałęta po mieszkaniu, a z drugiej strony zaczyna cię to fascynować i ciekawić. Zaczynasz odczuwać jakąś więź z tym zwierzęciem. Też go zaczęłam karmić z ręki, on siadał na tej ręce. Ale rozwinięcie tego jest takie, że ten gołąb zaczął nocować na tej półce w pokoju moich dzieci. Wieczorem stawał już nie przy drzwiach balkonowych, tylko przy oknie moich dzieci i mój syn puszczał go do pokoju, on sobie leciał na tą półkę i tam spał, po czym no niestety wstawał wcześniej niż dzieci, więc zaczynał gruchać i wtedy był wypuszczany na zewnątrz. I tak to trwało przez ileś dni.
Ale gołąb to nie istota duchowa. Zostawiał też ślady swojego pobytu. Jak sobie z tym radziliście?
No generalnie po prostu robiłam obchód za gołębiem i sprzątałam. No. Nie było takiej sytuacji, żeby to się jakoś bardzo gromadziło, no poza tą półką, na której nocował, no bo wiadomo, że tam siedział dłużej. No bo też nie było tak, że on chodził po mieszkaniu poza kontrolą i że było mu pozwalane, żeby on tak sobie zawsze. Mam takie zdjęcie, jak siedzi na misce, miska stoi na lodówce i obok stoi samowar. I pamiętam, że wtedy siedział na tej misce, ja zmywałam naczynia i on się przyglądał temu, jak ja zmywam te naczynia. I rzeczywiście, i to jest chyba jedno z najładniejszych zdjęć, jakie mi się udało mu zrobić w tym czasie.
A rozmawiałaś z nim?
Bardziej mój syn z nim rozmawiał. Mi też się zdarzało, bo on się stał takim elementem jeszcze właśnie w tej pandemii, w tej izolacji, takim magicznym dosyć i bardzo takim nierealistycznym. To było takie, jakiś element bajkowy w naszym życiu się pojawił, bo niezwykła sytuacja w ogóle była i jeszcze coś takiego. Pamiętam, że jak zaczęłam tą historię publikować na Facebooku w pewnym momencie, to tam były różne bardzo ciekawe reakcje osób, które śledziły, że na przykład on zwiastuje pokój, albo że zwiastuje koniec zarazy. Ja się śmiałam, że no dobrze, no niech sobie zwiastuje, ale dlaczego w moim dużym pokoju? Zaczęliśmy tak sobie jakoś funkcjonować, raczej gniazda nie miał zamiaru zakładać. Raczej obstawiałam, że jest to samiec, chociaż wtedy jeszcze nie miałam takiej pewności. I nabrało to właśnie takiej harmonii, że on był, dostawał jeść, nocował u dzieci. Dni mijały, aż któregoś dnia on zniknął. Po prostu wyleciał rano i nie było go przez kilka godzin. No tak się zaczęliśmy zastanawiać, że może wrócił, skąd przyszedł, no zniknął. Nigdy nie znikał na tak długo, bo on sobie tam gdzieś latał, ale to były takie pół godziny, 40 minut, tak to raczej był.
Zatęskniliście?
Z jednej strony było nam trochę smutno, że może odleciał, bo jednak to jest jakaś taka więź się wytworzyła przez ten czas. Jakaś obawa się, że może mu się coś stało, no, że taki smutek trochę. No ale nie musieliśmy się smucić jakoś bardzo długo, bo gołąb wrócił. I to wrócił z towarzyszką. Po prostu poleciał po dziewczynę. Wyjrzeliśmy na balkon w pewnym momencie i patrzę, są dwa. Obok naszego mesjestralucha siedzi drugi gołąb, również rasowy, biały, troszeczkę inny, bo miał takie pasy na skrzydłach, fryzurę zmierzwioną. Trochę to wyglądało, tak ja się śmiałam, że z powodu braku fryzjerów, bo wtedy nie było fryzjerów, to mu się zmierzwiło. Potem jak znowu zaczęłam tam patrzeć w te rasy gołębi, no to się okazało, że to jest trochę inna rasa i z jakąś widocznie domieszką. I okazało się, że ta pani jest jeszcze bardziej oswojona niż on. Również ochoczo siadała na ręku i nie miała z tym żadnego problemu. Ale przezabawny był moment, kiedy oni się pojawili razem. Balkon był otwarty i on wszedł do dużego pokoju i zaczął tańczyć na środku tego dużego pokoju. Tak jak ktoś obserwuje trochę gołębie, to mniej więcej wie, jak to wygląda, że taki się robi duże wole i on zaczyna się kręcić w kółko i tak gruchać i tak zachęcająco. A ona siedziała na balustradzie na balkonie i patrzyła na to. I to tak mniej więcej wyglądało, jakby on jej mówił, no zobacz, zobacz, tu będziemy mieszkać, tak się urządziłem, zobacz, jaka fajna chata. Ale mi się tutaj już taka czerwona żaróweczka zapaliła i myślę, no nie, no jednak nie. Bo on wyraźnie ją chciał na tą górną półkę w pokoju wprowadzić, no i w bezpośredniej konsekwencji, no wyraźnie chciały tam po prostu założyć gniazdo. No gniazdo gołębi w mieszkaniu, no jednak nie bardzo. Bo to już by było nie do opanowania i myśmy ich razem do mieszkania nie wpuścili na noc, tą pierwszą w ogóle. No i to było straszne, bo po prostu wzrok, jakim on na mnie patrzył i wyrzut w tych oczach był przepotworny. Ja miałam straszne poczucie winy wtedy. No i rzeczywiście, no ponieważ po pewnym czasie się okazało, że jednak no chyba nas nie wpuszczą na tą półkę, no to zaczęły się organizować na balkonie. I to był taki moment, kiedy zaczęłam myśleć, no kurczę, no jednak coś z tym musimy zrobić. Trzeba im znaleźć jakiś dom. Nie było to takie proste, no bo pierwsza myśl, no jacyś hodowcy, no ale te gołębie takie nie do końca rasowe, bez tych obrączek. Zaczęłam rozpuszczać najpierw wici po znajomych, no tam parę osób miało jakichś znajomych z gołębiami, no ale w sumie nic z tego nie wyszło. Więc no postanowiliśmy właśnie z moim synem, że pojedziemy szukać gołębiarza. Wsiedliśmy na rowery. Ja mieszkam w Warszawie, w starym Wilanowie, to dosyć blisko Wisły i został tu jeszcze taki pas takich starych zabudowań, takich wioskowych przy elektrociepłowni Siekierki, gdzie jest też dużo ogrodów działkowych. W takim pasie nadwiślanym, kiedyś tam było bardzo dużo gołębiarzy, no ale wiadomo, że to wszystko znika. Zjeździliśmy całe te Siekierki i właściwie nic żeśmy nie znaleźli. Ja nawet byłam zaskoczona, bo pamiętam te tereny z jeszcze ogromnej ilości gołębi. No i tacy już trochę zrezygnowani zaczęliśmy jechać bardziej w stronę miasta i Już blisko takiej pierwszej głównej ulicy zobaczyliśmy taką furtkę na kolejnych działkach boczną. Niezbyt ona obiecująco wyglądała, ale mówię, wiesz, Szymon, to chodźmy jeszcze tu zajrzymy, no może jest otwarta. No i była otwarta ta furtka. I na drugiej albo trzeciej z kolei działce siedział człowiek przy gołębniku i karmił gołębie. No więc ja już w ogóle natychmiast, nie zastanawiając się zbyt długo, wykrzyknęłam prawie, bo już się tak ucieszyłam, że widzę człowieka z gołębiami, że natychmiast podeszłam do tej siatki i mówię, proszę pana, bo ja mam tutaj taką sprawę. On podszedł do siatki tak trochę z pewną rezerwą, ale właśnie mówię mu, że no, że przybłąkały się do mnie dwa gołębie i czy on by ich nie przyjął. No najpierw popatrzył na mnie tak trochę dziwnie, bo chyba nie co dzień się takie sytuacje zdarzają. Pokazałam mu zdjęcia. Pokazałam mu zdjęcie gołębia siedzącego w kuchni na misce. On zdębiał zupełnie. Mówi, że jak hoduje gołębie już kilkadziesiąt lat, tak czegoś takiego jeszcze w życiu nie widział. I czy ja mu mogę to zdjęcie wysłać, bo on chce kolegom pokazać. Ale mówię właśnie, że jest taka sprawa i czy on te gołębie ode mnie przyjmie. A pan spytał, a ile ja za nie chcę? A ja mówię, że ja nic za nie nie chcę, bo one nie są moje, więc nie mogę ich sprzedawać. Po prostu chcę, żeby miały jakieś miejsce do życia. No, pan powiedział, że oczywiście, że on je weźmie. Zostaliśmy wyposażeni w specjalną torbę z takimi dziurkami, żeby one tam sobie nie widziały, co się dzieje i oddychały. I umówiliśmy się dnia następnego na dostawę gołębi. Gołębie mój syn bardzo sprawnie zapakował do torby, to znaczy najpierw puścił je jednak na tą górną półkę z książkami. Jak tylko otworzył okno, to one natychmiast leciały do pokoju, więc nie było żadnego problemu. Złapał je bardzo sprawnie, no bo tak jak mówię, one były oswojone. I mam filmik taki, jak jechaliśmy do pana gołębiarza. Chłopiec z gruchającą torbą. Wzbudzał sensację, jak szliśmy, bo po prostu miał przez ramię przewieszoną torbę, z której wydobywało się gruchanie. Państwo seluchowie założyli gniazdo, mieli dwa jajka. Z jednego się nic nie wykluło, z drugiego wykluł się pisklak, ale on niestety nie przeżył. Więc w tym roku się nie udało. Ale z drugiej strony, no, z tego, co pan Waldek mówi, że tak się po prostu zdarza. No więc może w przyszłym roku doczekamy się małego sralucha, który przeżyje. Ja się z panem Waldkiem zaprzyjaźniłam, to może za dużo powiedziane, ale zakolegowałam, zaglądam do niego, jak jestem w okolicy. A on akurat jest, bo on nie mieszka na tych działkach oczywiście, tylko codziennie tam przyjeżdża. No i państwo sraluchowie mieszkają u pana Waldka. Taka to historia.
Nie myślałaś o tym, żeby zrobić reportaż?
Miałam takie myśli trochę, ale z drugiej strony jakby jestem w takim momencie tego mojego zawodowego życia i na takiej trochę emigracji wewnętrznej, że tak nie bardzo miałam na to ochotę. Też nie wszystko, co się zdarza, tak myślę, że nie wszystko należy przerabiać w reportaż.
Wcześniej dokumentowałaś przyrodę.
Tak, no ja przyrodą się zajmowałam bardzo często, bo ona mi zawsze była bliska. Zresztą z wykształcenia jestem biologiem, więc też jakoś tam mnie zawsze ciągnęło do tego. I bardzo lubiłam mi siedzieć w krzakach i czekać na zwierzęta i słuchać o nich opowieści i nagrywać dźwięki. Nawet jak idę do sklepu spożywczego na osiedlu, to widzę mnóstwo przyrody wszędzie. Po prostu wypatruję, nasłuchuję, przyglądam się, zatrzymuję się. No ona jest mi niezbędna do życia po prostu. Przyglądam się temu, co się dzieje, co się zmienia, upływowi czasu. Pamiętam taki moment tej wiosny, która ta wiosna była bardzo specyficzna, bo siedzieliśmy w domach. Jak zakwitły pierwsze drzewa i nic tego nizowego nagle poczułam ten zapach. I kompletnie nie pamiętałam, że w ogóle kwiaty mogą tak pachnieć.
Ale czy reportaże przyrodnicze, czy było na nie zapotrzebowanie?
Tak, bardzo, bardzo duże. Ludzie bardzo lubią słuchać o zwierzętach, nawet o roślinach również lubią słuchać. Oczywiście musi to być opowiedziane tak, żeby czuć bliskość tych zwierząt i roślin i żeby się czegoś o nich dowiadywać takiego nie naukowego stricte, tylko w formie jakiejś anegdoty, jakiejś bliskości, jakiegoś dotknięcia nawet przez dźwięk, tak żeby było słychać, że te zwierzęta gdzieś tam są. Bardzo jest duże zapotrzebowanie na to i to właśnie nawet zaskakujące czasem, bo to już może nie reportaż, ale same dźwięki przyrody, które nagrywa na przykład właśnie Michał Zygmunt, i które on prezentuje często na spotkaniach z ludźmi. I on mówi, że to jest po prostu niezwykłe, jak ludzie słuchają samych dźwięków, nawet bez opowieści. Nigdy nie mieli okazji, nigdy się tak nie zatrzymali, bo to też jest kwestia umiejętności zatrzymania się. Bo jak jesteśmy w lesie, czy nad jeziorem, czy no gdziekolwiek na bagnach, to bardzo często na przykład idziemy i rozmawiamy ze sobą cały czas. Albo słuchamy jakiejś muzyki, albo zagłębiamy się we własne myśli i właściwie nie słyszymy tego świata. A tego świata trzeba posłuchać. On tam jest, nawet jak go nie widać, to po prostu jest.
Przyroda to dla mnie zawsze była taka tajemnica, nierealność i pomyślałam sobie o panu Sraluchu, przepraszam, Monsieur Sraluchu, który wprowadził taką nierealność w wasze życie. Myślałaś o tym trochę tak, że to nie był przypadek, że to miało coś oznaczać, czy po prostu jako biolog, naukowiec przyjęłaś to po prostu zwyczajnie?
Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie umiem odpowiedzieć na te pytania, ale ja myślę, że to było do czegoś potrzebne. Może było potrzebne do tego, żebym poznała pana Waldka i poczuła taki jakiś optymizm, jakąś taką bliskość ludzi i otwartość, bo pan Waldek jest fenomenalnym człowiekiem. No, nie poznałabym go, gdyby nie Monsieur Sraluch. Może po to też, żeby, nie wiem, jakoś otworzyć tą przestrzeń tego mieszkania. To jest, dzikie zwierzę w domu to jest jednak niezwykłe przeżycie i też dla dzieci bardzo takie otwierające, prawda, że nagle te zwierzęta się pojawiają, wchodzą do mieszkania. Jest taki cudowny film, książka, jest też serial. Serial to chyba się nazywa Darelowie, a książka i film to jest Moja rodzina i inne zwierzęta. Pamiętnik z dzieciństwa pana, który potem przez długie lata był dyrektorem brytyjskiego, chyba londyńskiego ogrodu zoologicznego. I to jest historia o tym, on zbierał wszystkie zwierzęta, przynosił do domu. I mój syn też ma takie trochę ciągoty, żeby te zwierzęta tak przygarniać. To oczywiście nie mamy takich warunków, żeby aż tak na to pozwolić, ale to była taka namiastka tego świata. No i super, że się zdarzyła.